Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Volkera Klipfela i Michaela Kobra zatytułowanej Operacja Seegrund. Przełożyła Agnieszka Hoffman. Czyta Wojtek Chorąży.
Oh dear, how marvelous, just like in Disneyland.
Kluftinger angielskim nie władał może doskonale, ale szczebiot starszawej turystki w czapce z daszkiem i wielgachnych okularach przeciwsłonecznych, uzbrojonej w dyndający na piersi aparat, zrozumiał. Słyszałaś? Jak w Disneylandzie. Prymuśnie. Najpierw autobusy pełne szczerzących się i pstrykających na wszystkie strony Japończyków, a teraz to. Chodź, Eriko, idziemy. Była 11:30. Kluftinger stał wraz z żoną w centrum biletowym Zamków Królewskich Hohenschwangau i Neuschwanstein, niedaleko Füssen, a jego nastrój był daleki od euforii. Nie tylko nie zachwycał się słynnym bawarskim cukrowym zamkiem, lecz także nie darzył zbytnią sympatią turystycznej stonki z najróżniejszych krajów, rozlewającej się nieprzebranym, trajkoczącym i rwącym strumieniem po całym regionie Allgäu. Ale przecież przystał na to, że wyjadą po ich syna Markusa oraz jego nową dziewczynę. Młodzi po drodze na ferie świąteczne zatrzymali się u przyjaciół i zapowiedzieli, że Wigilię spędzą u Kluftingerów, co wprawiło Erikę w stan gorączkowego podniecenia. Najwyraźniej Markus wyjątkowo poważnie traktował nową miłość. W przeciwnym razie nigdy w życiu nie przedstawiłby jej rodzicom już po 3 miesiącach znajomości. Znakomitej większości jej licznych poprzedniczek nie zdążyli nawet poznać. Przestań wreszcie gderać. Mamy taki piękny zimowy dzień. Twój syn w końcu wraca w domowe pielesze i umieram z ciekawości, jaka jest ta jego Miki.
Kto?
Miki, nowa dziewczyna Markusa.
Jak się nazywa? Miki? Myszka Miki?
Świetnie pasuje do Disneylandu. A jak naprawdę ma na imię?
Markus cały czas mówi o niej Miki. Może Michaela?
Wiem tylko, że tak jak on studiuje w Erlangen i ma 22 lata. Aha, i jeszcze podobno mają dla nas jakąś niespodziankę, ale przez telefon nie chciał powiedzieć jaką.
Tak? Przywiozą psa Pluto, czy jak?
Dajże spokój, bo dziewczyna pierwszym pociągiem zabierze się z powrotem do domu.
Jak to? To my mamy bezpośrednie połączenie między Füssen a Kaczogrodem?
Erika zignorowała dalsze docinki męża. Wiedziała, że w ten sposób najprędzej odwiedzie go od tego, żeby przez cały Boży dzień obracał na wszystkie strony świetny jego zdaniem żart. Ponieważ jego przymówki padały w próżnię, postanowił się naburmuszyć i zamilknąć.
Pąknie się może kapeckę?
Usłyszał za sobą i się odwrócił. Z kozła dorożki spoglądał z przyganą góral, dając ruchem dłoni do zrozumienia, że komisarz tarasuje drogę jemu i jego dryndzie, zaprzężonej w 2 obwieszone dzwonkami kucyki. Kluftinger ustąpił o krok i ceremonialnie przepuścił powóz. Grupa japońskich turystów wzięła przesadne wywijanie ręką za wyraz tubylczej gościnności i ekstatycznie odwzajemniła gest. Kluftinger zastanawiał się, ile góral bierze za przejażdżkę powozem. 10? A może nawet 20 euro? Jako komisarz policji kryminalnej w Kempten zadał sobie pytanie, czy dorożkarz dopuszcza się tutaj paskarstwa, ale jego uwagę przykuł widok konia, który akurat defekował końskimi jabłkami bezpośrednio przed sklepem z pamiątkami. Mimo że nigdy nie przejawiał większego zainteresowania końmi, w tym momencie poczuł łączące go z czworonogiem osobliwe pokrewieństwo dusz. Zaraz potem z niedowierzaniem zaobserwował, jak wycieczka Japończyków obfotografowywała się na tle zwyczajnego drogowskazu z symbolem Neuschwanstein i informacją na temat półgodzinnego marszu do zamku. Ten naród jednak na zawsze pozostanie dla niego zagadką. Kilka metrów za słupkiem z drogowskazem zauważył młodą Japonkę bez aparatu i na oko bez przynależności do jakiejkolwiek z wycieczek. Kobieta dzieliła nieprzerwany strumień turystów jak kamień wody potoku. Przymknąwszy oko, opalała twarz w promieniach przedpołudniowego słońca i wydała się komisarzowi dość atrakcyjna, w każdym razie jak na Azjatkę. Gdy w pewnym momencie zaczęła szperać w skórzanym plecaczku, z kruczoczarnych włosów wysunęły się jej i upadły na ziemię okulary przeciwsłoneczne. Nie zauważyła straty. Zawahał się. Co go to obchodzi? Z drugiej strony młoda kobieta wykazywała nietypowe jak na turystkę zachowanie, więc raz mógł zabawić się w dżentelmena. Przemógł się, podszedł bliżej, schylił się i, uśmiechając się z zakłopotaniem, wręczył jej okulary. Tu, proszę, zgubiła. Your sunbrill, miss, please. Zanim dziewczyna zdążyła zareagować, za plecami rozległ się znajomy głos. Ależ, tatku, widzę, że już się poznaliście. Obrócił się i zatrzymał zdumiony wzrok na twarzy swego syna. Ten widok tak zbił go z pantałyku, że zapomniał się przywitać. A gdzie mama? Zapytał Markus z szerokim uśmiechem. Zmieszany wskazał na Erikę. Jak to się poznaliśmy? Wykrztusił osłupiały, ale jego syn już wpadł w objęcia matki. Podczas gdy roztrząsał jeszcze w myślach słowa Markusa, zza pleców dobiegł go dźwięczny głosik. Co za zbieg okoliczności, prawda? Pan pozwoli, że się przedstawię. Jestem Yumiko i serdeczne dzięki za okulary, panie Kluftinger. Nawet nie zauważyłam, kiedy mi upadły. Znajoma śliczna Azjatka wpatrywała się w niego z promiennym uśmiechem i czekała na odpowiedź. Pomału zaczynało mu świtać, że ma przed sobą nową dziewczynę Markusa. Mówi po niemiecku absolutnie bez żadnego akcentu, przemknęło mu przez głowę. Yumiko, Miki, a więc stąd to zdrobnienie. Dlaczego Markus niczego im nie zdradził? Nie stałby tu teraz jak jakiś pajac. Dziewczyna straciła nieco rezon i Kluftinger zdał sobie sprawę, że wypada coś powiedzieć. Ja... tego, cóż, miło mi, a ja jestem ojcem, panno... wybąkał speszony. Policzki mu płonęły. Uświadomił sobie, że cała ta akcja na wieki stanie się hitem anegdot opowiadanych podczas rodzinnych uroczystości, gdy zaczyna brakować tematów i dla rozluźnienia atmosfery szuka się idioty, z którego można się pośmiać. Niech mi pan mówi Miki, jak wszyscy. Jej nienaganna niemczyzna zabrzmiała po jego nieskładnej przemowie jak czysta drwina. Ponieważ nadal stał jak słup soli, Erika wysunęła się do przodu i wyściskała dziewczynę jak najlepszą przyjaciółkę. Jego żona była znacznie bardziej otwarta i wylewna, a większość powiedziałaby wręcz, że serdeczniejsza niż on. To, że Miki jest Azjatką, najwyraźniej zupełnie jej nie speszyło, a jeśli nawet, niczego nie dała po sobie poznać. A może wiedziała już wcześniej, tylko to przemilczała. Przecież nie miał nic przeciwko cudzoziemcom, broń Boże. Jakkolwiek był nieco powściągliwy wobec obcych kultur, uważał odmienne style życia za jak najbardziej interesujące i je szanował. Nawet od czasu do czasu oglądał w telewizji reportaże z innych krajów. Ale jego zainteresowanie ograniczało się do roli obserwatora. Gdy tylko czuł się przymuszony, najczęściej przez własną żonę, do aktywnego udziału w życiu odmiennych kultur, zaczynała kiełkować w nim nieufność. Za każdym razem, gdy Erika usiłowała przemycić do domu cudzoziemskie idee w formie zagranicznego jedzenia, egzotycznych owoców albo kaset do nauki jakiegoś języka, stawał okoniem. Chodź, idziemy! Erika szarpnięciem za rękaw wyrwała go z zamyślenia. Uświadomił sobie nagle, że nadal stoi w miejscu jak wryty, i poczuł zalewającą go kolejną falę gorąca. A dokąd? – zapytał ochrypłym głosem. Powziął natychmiastowe postanowienie, że od tej pory będzie zachowywać się tak normalnie, jak to tylko możliwe i niczego nie da po sobie poznać. Jak to dokąd? Na zamek! – zaśmiała się. Wiecie co? – rzucił spojrzenie w kierunku tłumów kłębiących się teraz wzdłuż ustawionych przy kasach barierek. Coś mi się zdaje, że dziś damy sobie spokój. Popatrzcie tylko, co tam się dzieje. Znowu zleciały się te wszystkie Japońce. Niczym małe dziecko, które po upadku potrzebuje paru chwil, by zdać sobie sprawę z bólu, mózg Kluftingera również zatrzymał się na parę sekund, by przetworzyć wypowiedziane słowa. Zdjął go palący wstyd. Erika wpatrywała się w niego ze zgrozą. Markus mierzył go wzrokiem spod przymrużonych powiek. Tylko Yumiko zaniosła się perlistym śmiechem. Racja, wykrztusiła chichocząc. Czasami mam wrażenie, że moi rodacy boją się, że ktoś im sprzątnie sprzed nosa zabytki, jeśli się nie pośpieszą. A te miliony zdjęć, które cykają. Zastanawiam się, kto w domu ogląda te wszystkie koszmarne fotki. Jego tętno się wyrównało. Okazuje się, że całkiem fajna z niej dziewuszka. A to, co mówiła o swoich pobratymcach, cóż za podziwu godna samoocena. Był dokładnie tego samego zdania. Już chciał przyznać jej rację, ale uprzedził go syn. No tak, ale Niemcy za granicą wcale nie są lepsi. Wstają bladym świtem, żeby zająć leżak, a potem wylegują się, wystawiając do słońca białe brzuchy. Wszystko im jedno, czy są we Włoszech, Hiszpanii czy w Turcji, a niewykluczone, że sami nie wiedzą gdzie. Obiekty hotelowe i tak wszędzie wyglądają tak samo. A tradycyjna kuchnia to oczywiście tradycyjna kuchnia niemiecka, a więc bratwursty i schabowe, a do picia Jägermeister i Warsteiner. Erika, której wbudowany radar dysonansów wykrył kiełkujący konflikt na linii ojciec-syn, nie mając najmniejszej ochoty na to, by międzypokoleniowe waśnie zaburzyły przedświąteczną, rodzinną, pokojową atmosferę, wtrąciła się ze słowami: wszędzie są czarne owce. Mówiąc to, przyszpiliła wzrokiem małżonka. Każda próba zgłębienia tematu umocniłaby tylko znany matczyno-synowski sojusz. Już Kluftinger dobrze to wiedział. Yumiko była najwyraźniej jedyną osobą, która nie miała mu za złe chybionej uwagi. Z tego powodu poszedł na ustępstwo i oznajmił: chciałem tylko powiedzieć, że musielibyśmy długo stać w kolejce i zmarnowalibyśmy cały dzień. Ale jeśli chcecie, to znaczy jeśli Miki... Dobrze już, dobrze, tatku. Miki i tak stwierdziła, że niekoniecznie chce iść na zamek. Nie gustuje w romantycznych alpejskich krajobrazach. Chociaż jest Japonką, wyobraź sobie. To może pojedziemy nad Forgensee, zaproponował komisarz, szczerze zabiegając o uratowanie sytuacji i zademonstrowanie, jakim świetnym jest przewodnikiem. Ku jego zaskoczeniu pomysł natychmiast został przyjęty z aprobatą. 10 minut później siedzieli w jego starym Passacie i jechali w kierunku Füssen. Chwilę wcześniej dobrowolnie zaniósł do samochodu bagaż Yumiko, przekonany, że ów wielki akt niezwykłej kosmopolitycznej kurtuazji przysporzy mu parę punktów u małżonki. Ona jednak uznała to za coś oczywistego.
Wiedziałaś? Wiedziałaś o tym, z tą Japonką?
Podkręcił radio i pochylił się ku żonie.
Nie rozumiem. Czy co wiedziałam? Odparła głośno Erika.
Markus i Yumiko podnieśli wzrok.
Czy wiedzieliście, że po Forgensee pływa statek? Chciałem spytać.
Markus i Erika ściągnęli brwi.
Oczywiście, że wiedzieli.
Otóż, Yumiko, Forgensee to jedno z najwspanialszych ze wszystkich alpejskich jezior, ciągnął z dumą. Parę lat temu otwarto nad nim teatr muzyczny. Wystawiają tam tylko jedną, jedyną sztukę, musical o królu Ludwiku. Teatr zbudowano specjalnie w tym celu. Fajnie, co?
Yumiko słuchała z uwagą.
Powinnaś wiedzieć, że Bawaria miała niegdyś króla, który zasłynął jako budowniczy licznych zamków. Między innymi Neuschwanstein, notabene. Właśnie o tym królu traktuje przedstawienie. Zresztą nazywają go bajkowym królem.
Yumiko odparła z przejęciem.
W takim razie z pewnością zainteresuje pana praca dyplomowa, którą napisał Frank, kolega Markusa. Zaraz, jaki miała temat? Ach tak, analiza faktów historycznych dotyczących króla Ludwika II Bawarskiego i ich historyczno-dramaturgiczna adaptacja sceniczna. Zgadza się?
Markus przytaknął.
Kluftinger, wstrząśnięty, spojrzał na jej odbicie we wstecznym lusterku i rzucił po krótkiej przerwie.
Tak, Markus, musisz mi kiedyś koniecznie pokazać tę pracę. Ta tematyka już od jakiegoś czasu zaprząta mi głowę.
Parę minut jechali w milczeniu. W końcu komisarz przerwał ciszę i wypalił.
A tak w ogóle to bajkowym królem nazywają go dlatego, że wszystko co budował było przeładowane zdobieniami, jak w bajce właśnie. Król nawet często tu bywał, na Tvorgensee. I tam też zginął. Utonął w bardzo tajemniczych okolicznościach, a jedynym świadkiem jego śmierci był przyboczny lekarz, dr Gulden. Nie wiadomo dokładnie, ale może i maczał w tym palce.
Coraz bardziej zapalał się do swej roli przewodnika.
Nie Gulden, tylko Gudden i nie Tvorgensee, tylko jezioro Starnberg. Tvorgensee jeszcze wtedy nie istniało. Ale reszta mniej więcej się zgadza, prawda, tatku?
W końcu na coś ci się zdały te studia, nie?
Mruknął w odpowiedzi.
Czy Frank nie wspominał wczoraj, że ten lekarz też utonął?
Zapytała ze szczerym zainteresowaniem Yumiko.
Kluftinger zaczął się pocić.
Tak, to bardzo znana sprawa. W każdym razie jezioro jest bardzo romantyczne, jak z obrazka. W lecie moglibyśmy przepłynąć się statkiem i raczyć się wspaniałym widokiem na królewskie zamki. Ale teraz zapewne jest zamarznięte,
nawijał bez opamiętania. Samochód skręcił na parking przy przystani.
Prawdziwy klejnot.
Aha.
Och, co za paskudztwo, powiedziała cicho Yumiko. Co tu się stało?
W jej głosie brzmiała szczera obawa, że właśnie odkryła średnich rozmiarów katastrofę ekologiczną.
Markus ledwie mógł powstrzymać się od śmiechu, ale nie odzywał się ani słowem, obserwując z zaciekawieniem, jak ojciec wybrnie z tej sytuacji. Przed nimi rozpościerała się ogromna, wyglądająca dość obrzydliwie, szarobura połać, upstrzona pojedynczymi skutymi cienkim lodem bajorkami.
Krucafuks, nie pomyślałem.
To coś poważnego?
Zapytała Yumiko.
W tym momencie Markus nie wytrzymał i palnął. Tvorgensee to jezioro zaporowe, z którego każdej zimy spuszczają wodę. Wszyscy parsknęli śmiechem. Tylko Kluftinger siedział za kierownicą czerwony jak burak i wpatrywał się w to, co latem było urokliwym jeziorkiem.
W takim razie wracamy. W domu też jest ładnie.
Rzucił poirytowany i wycofał wóz. Z każdym przejechanym kilometrem humor psuł mu się coraz bardziej. Odczuwał awersję do jałowych wypraw. Na myśl, ile zmarnował paliwa, nie mówiąc już o zużyciu samochodu. Choć musiał przyznać, że ostatnio nawet trochę oszczędzał na paliwie, tankując tańszy ekodiesel. Wprawdzie sędziwy Passat nie miał nań homologacji, ale perspektywa, że wlewając do baku tańszą ropę, na dłuższą metę mógłby uszkodzić silnik, nie robiła na nim większego wrażenia, gdy pomyślał, że staruszek ma na karku ze 20 lat. W ogóle nie bardzo wierzył w czarne wizje spiskowej koalicji warsztatów, koncernów samochodowych, polityków, przemysłowców i szejków arabskich.
Ostatecznie zwyciężał jeden argument. Ropa z domieszką rzepaku była tańsza o 10 centów. Ejże, daj spokój, skoro już tu jesteśmy. Próbowała ułagodzić go Erika. Może się trochę przejdziemy. Albo wstąpimy do jakiejś miłej gospody. Moglibyśmy wjechać kolejką linową na Tegelberg. Nie, Yumiko ma lęk wysokości, więc to odpada. Wtrącił Markus. Kluftinger poczuł ulgę. Cztery bilety na kolejkę na Tegelberg i z powrotem to nie błahostka. W końcu Yumiko nie musi zaraz pierwszego dnia kosztować go tyle, ile policjant zarabia w ciągu całego tygodnia. Ale przecież upiekłaś ciasto. Nie ma sensu wstępować gdzieś po drodze. Przejedźmy się nad Aladzi. Z ulgą stwierdził, że właśnie wysunął propozycję mogącą zyskać poparcie większości. Jazda nad malowniczo położone jezioro przebiegła bez większych incydentów, pominąwszy to, że Kluftinger pogonił wlokącego się przed nimi kierowcę Suzuki słowami – bujaj się tą durną ryżową skorupą! Cisza, jaka zapadła w samochodzie po tym wybuchu, dotkliwie mu doskwierała, więc w celu odwrócenia uwagi zaczął wylewnie rozprawiać, jak dobrze zrobił, założywszy dziś w taki ziąb długie frotowe gadki. Potem podkręcił radio. Dzięki temu nie dosłyszał, jak Markus, obejmując ramieniem dziewczynę, wyszeptał: jeśli po wizycie u moich rodziców nie odejdziesz w siną dal, to znaczy, że naprawdę mnie kochasz. Dość forsowny marsz, zapowiadany przez Kluftingera w czasie jazdy, okazał się niespiesznym półgodzinnym spacerkiem wyasfaltowaną drogą przez las. Po drodze komisarz zapoznał Yumiko z zimowymi zagrożeniami w Alpach i ostrzegł, że o tej porze roku nie wolno lekceważyć nawet wyasfaltowanych szlaków po płaskim terenie. Yumiko nie dała po sobie poznać zadowolenia, gdy, zasapawszy się przy lekkim podejściu, nie był w stanie kontynuować konwersacji. Wiecie co? A niech mi tam. Po spacerze zapraszam na małe co nieco. Oznajmił wspaniałomyślnie, przy czym jego hojność wynikała głównie z tego, że lekkie ssanie w żołądku przerodziło się w ogromny głód. Wskazał starą gospodę, której zarysy przeświecały przez nagie korony drzew za parkingiem nieopodal jeziora. Na miejscu musieli jednak stwierdzić, że z przekąski nici, bo restaurację otwierano dopiero o 14:00. Chcąc nie chcąc, postanowili przespacerować się jeszcze wokół jeziora. Aladzi było malowniczo położone w niewielkiej kotlinie, otoczonej ze wszystkich stron gęstym lasem. Na jego południowo-wschodnim krańcu nad wierzchołkami drzew wznosiła się majestatycznie góra o nazwie Zoiling. Był wymarzony dzień na robienie kiczowatych, ale jednak imponujących fotek, jakie setkami można oglądać w reklamowych kalendarzach, rozdawanych za darmo w bankach, aptekach i na stacjach benzynowych. Małe alpejskie jezioro migotało w promieniejącym na bezchmurnym niebie słońcu. Z gałęzi z rzadka pruszyły na nich mieniące się płatki. Pod nogami skrzypiał śnieg. Powietrze było czyste i klarowne. Cudownie, prawda? I ani jednego turysty, cieszył się Kluftinger. Był tak dumny ze swojego Allgäu, że czasem aż się zrzymał, iż ekscytuje się nim niczym jakiś przyjezdny. Puszył się, mogąc pochwalić się nim przed zagranicznym gościem. Ciekawe, czy będziemy mieli białe święta, zagaiła Yumiko, oczarowana sielskimi widokami. Nie czekając na odpowiedź, ciągnęła z przejęciem. Oby tylko śnieg nie stopniał. U nas w Japonii w Boże Narodzenie nigdy nie ma śniegu. Komisarz już wziął oddech, by obwieścić, że u nich białe święta należą do dobrego obyczaju, gdy zauważył, jak jej wzrok nieruchomieje, a ona sama okrągłymi oczami wpatruje się w coś przed nimi. No i guzik ją obchodzi, co mówię, pomyślał ze złością. Już miał się odwrócić, gdy zauważył, że mocno zacisnęła w cienką kreseczkę i tak już wąskie usta. Jej twarz poszarzała. Potem zaczął jej drżeć podbródek. Poczuł na plecach ciarki. Dziewczynę wyraźnie owładnęło paniczne przerażenie. Powoli odwrócił się w kierunku, w którym utkwiła wzrok. Wykonując ów niespieszny ruch, zastanawiał się, co takiego mogło aż tak przerazić Yumiko. Tutaj, pośrodku idylli nad górskim jeziorem w sercu Algoi. Próbował przygotować się na to, co zaraz ukaże się jego oczom. Może martwa wiewiórka? Zdechła sarna. Coś podpowiadało mu jednak, że zgroza w brązowych oczach dziewczyny wynika z czegoś znacznie gorszego. A potem zobaczył to sam. Zmroziło go w sekundę. Utkwił wzrok w jednym punkcie, tak jak Yumiko. Przełknął ślinę, zamknął na moment oczy, otworzył je. To, co widział, było realne. W odległości około 10 metrów, zaledwie parę kroków od brzegu, leżał na śniegu człowiek. Tkwił w obcisłym czarnym kombinezonie, leżąc na brzuchu z rozrzuconymi ramionami. Nie był zbyt pokaźnego wzrostu, ale sprawiał wrażenie dobrze zbudowanego. Głowę miał odwróconą tak, że nie było widać jego twarzy. Mokre, ciemnoblond włosy kleiły mu się do czaszki. Ale uwagę komisarza przykuł inny szczegół. W promieniu prawie 2 metrów wokół młodego mężczyzny śnieg zabarwił się na ciemnoczerwono. Wyglądało na to, że leży w nieprawdopodobnie wielkiej kałuży krwi.
— O kurde!
— wyszeptała Yumiko, wyrywając Kluftingera z odrętwienia. Obrócił się do niej i zasłonił sobą widok. — Nie patrz tam! — powiedział, ale ona przechyliła głowę i wyjrzała zza niego. Niezdarnie ujął ją za ramiona i odwrócił od makabrycznej sceny. Dołączyli do nich Markus z Eriką. O, widzę, że dobrze się rozumie. Markus urwał w pół słowa, otworzył usta i błyskawicznie zwrócił się do matki. Nie, mamo, nie patrz tam. Erika poznała po głosie, że nie żartuje. Mimo to zaryzykowała jedno spojrzenie. Otworzyła usta, a jej oczy rozszerzyły się w niedowierzaniu. Zdjęta zgrozą położyła głowę na ramieniu syna i się wzdrygnęła. Przez krótką chwilę wszyscy czworo stali bez ruchu. Z daleka wyglądali zapewne jak dwie zakochane pary spędzające piękny dzień na romantycznym spacerze. Dopiero po chwili, wypełnionej jedynie odgłosem ich przyspieszonych oddechów, Markus przerwał ciszę. Na litość boską, tatku, co tu się dzieje? Wracajcie na szlak, to nie są żarty. Komisarz wziął się wreszcie w garść, pchnął Yumiko w ramiona syna i powoli zbliżył się do leżącego. Dopiero teraz spostrzegł, że czarne wdzianko było skafandrem płetwonurka. Włos zjeżył mu się na karku, gdy obejrzał z bliska rozmiary czerwonej kałuży. Chłopak musiał dosłownie wykrwawić się na śmierć. Odwrócił się do Markusa, który mierzył go pytającym wzrokiem. On odchrząknął, zanim był w stanie ciągnąć dalej. Nie żyje. Stracił tyle krwi i na tym mrozie... Eriką wstrząsnął szloch. Kluftinger uświadomił sobie, że dla kobiet musiał to być niewyobrażalny szok. Jego syn, student psychologii, specjalizujący się w psychiatrii sądowej i kryminalistyce, niejednokrotnie widywał już ludzkie zwłoki. Ale Erika i Yumiko? Podszedł do nich i wysapał. Markus, proszę, zabierz je stąd wreszcie. Eriko, uspokój się, to... Zastanowił się chwilę, jakie słowa mogłyby uczynić tę sytuację znośniejszą dla małżonki, ale nic mu nie przychodziło do głowy. Wszystko będzie dobrze. Wybąkał w końcu i jeszcze zanim wypowiedział to do końca, wiedział, jak absurdalnie zabrzmiało. Nic nie będzie dobrze. W człowieku, który oglądał ludzkie zwłoki, w dodatku tak potwornie zmasakrowane, coś pękało. Sam to przeżywał nieraz. Nękały go obrazy powracające w najmniej spodziewanych momentach. Nie było przed nimi ucieczki. I stanowiły tylko małą część koszmaru. Nie chciał, żeby Erika doświadczyła tego samego. Tyle, że teraz było już za późno. Wyjął z kieszeni telefon, wstukał numer i przyłożył aparat do ucha. Usłyszawszy ciszę, popatrzył na wyświetlacz i zaklął. Kruca fuks, brak zasięgu. Nigdy go nie ma, gdy potrzeba. Wetknął komórkę z powrotem do kieszeni, zastanowił się chwilę, a potem spokojnie, ale ze stanowczością, którą Markus rzadko u niego słyszał, zaordynował. Ty natychmiast pójdziesz z paniami do gospody i znajdziesz właściciela. Potem zadzwonisz do Kempten, poprosisz oficera dyżurnego i powiesz, żeby przysłał ekipę techników. Chcę, żeby przyjechał Willy Wren, o ile jest na miejscu, słyszysz? Widząc, że Markus ani myśli się ruszyć, dorzucił. Migiem, jasne? Zamów paniom jakieś gorące napoje, bo pewnie nam się tu trochę zejdzie. Markus w towarzystwie obu kobiet ruszył powoli z powrotem. Dopiero gdy wszyscy troje zniknęli mu z oczu, Kluftinger zbliżył się do Denata. Został sam na sam ze zmarłym. Poczuł na ramionach gęsią skórkę. Przez moment rozważał nawet, czy nie pójść śladem pozostałych i nie zaczekać w gospodzie na przybycie posiłków. Ale porzucił ten pomysł. Musiał zostać tutaj i dopilnować przynajmniej, żeby nikt się nie zbliżał. Poza tym to na nim spoczywała teraz odpowiedzialność za to, by nie zatrzeć śladów. Inaczej Willy nieźle da mu do wiwatu. Willy. Komisarz zapragnął, żeby szef ekipy technicznej był już na miejscu. Obecna sytuacja stanowiła dla niego całkowite nowum. Zazwyczaj przyjeżdżał na miejsce zbrodni ostatni, kiedy panował ożywiony ruch. Migotały koguty radiowozów, krzątali się technicy, dochodził gwar dziesiątków głosów. Taką atmosferę znał z miejsca zdarzenia, a nie tę upiorną ciszę. Fakt. Wprawdzie nieustannie uskarżał się na zamieszanie, narzekał, że w takim bajzlu nie można się skupić, że to żadna praca w takich warunkach i że to nie knajpa. Ale dopiero teraz dotarło do niego, że właśnie te rytuały dawały mu poczucie bezpieczeństwa. Pomagały zapanować nad chroniczną nietolerancją na zwłoki. Tu był sam. Nieruchome ciało obok dawało mu to odczuć dość wyraźnie. Ostrożnie obrócił głowę w stronę Denata. Mimo mrozu, który sprawiał, że wydychane powietrze otaczało jego twarz białym obłoczkiem pary, poczuł zalewającą go nieprzyjemną falę gorąca. Krew, która zafarbowała śnieg na czerwono, musiała wysączyć się z jakiejś paskudnej rany. Poczuł podchodzące do gardła mdłości. Odwrócił się i zaczął pogwizdywać bez sensu, wpatrując się w zimowy pejzaż. Po kilku sekundach uświadomił sobie, jak niestosowne było jego zachowanie i zacisnął usta. Kruca fuks, jesteś funkcjonariuszem policji kryminalnej, weź się w garść, złajał się w duchu. Jakiż byłby wstyd, gdyby wszystkie pytania kolegów musiał zbyć słowami nie wiem, nie przyglądałem się. Zbliżył się parę kroków do umarłego i dokładnie omiótł wzrokiem okolice. Rozsądek zwyciężył i zepchnął paraliżującą go fobię na dalszy plan. — Co ci się przytrafiło? — zapytał półgłosem. Starym zwyczajem komisarza było prowadzenie fikcyjnych rozmów na miejscu zdarzenia. — To mi pomaga zebrać myśli — mawiał zagadywany. Powędrował wzrokiem wzdłuż ciała w kierunku wody. Skafander połyskiwał w słońcu. Zauważył, że mężczyzna ani nie ma odpowiedniej maski, ani nigdzie nie leży butla z tlenem. Stłumił przekleństwo. Tak ważne szczegóły powinny od razu rzucić mu się w oczy. No dobrze, więc chciałeś ponurkować. W środku zimy? Musiałeś mieć ku temu wyjątkowy powód. Coś mi się zdaje, że bez tlenu i maski z pewnością nie zszedłbyś pod wodę. Najważniejszym pytaniem, które cisnęło mu się na usta, było, dlaczego mężczyzna stracił tyle krwi. W wodzie raczej nie doznał tak poważnej rany. W przeciwnym razie nie zdołałby wydostać się na brzeg. Ale gdyby został ranny na lądzie, do miejsca, gdzie leżał, musiałyby przecież prowadzić krwawe ślady. To znaczy, do miejsca zdarzenia musiały prowadzić jakiekolwiek ślady, a przede wszystkim z niego wychodzić. Nurek musiał zatem wyłonić się bezpośrednio z jeziora, bo pośrodku dziewiczo-białego śniegu widoczny był tylko zatrważająco wielki czerwony krąg. Zamknął oczy i wtedy to zobaczył. To paradoksalne, ale działało, jak zawsze. Gdy zamykał powieki, w myślach pojawiał się obraz, zdradzający zazwyczaj więcej niż to, co widział oczami. W swych wirtualnych wizjach mógł wyświetlać i usuwać dowolne przedmioty, przemieszczać je i ustawiać na nowo. Otworzył oczy. I rzeczywiście, nie mylił się, coś tam było. Ramiona mężczyzny leżały rozrzucone z dala od tułowia, a koniuszki palców lewej dłoni wystawały poza krwawy krąg. Właśnie tam, tuż przy dłoni, częściowo przez nią zasłonięty, widniał znak. Widział go teraz całkiem wyraźnie. Był wielkości talerza i odcinał się ciemną czerwienią od śniegu. Czy to litera? Rysunek? Symbol? Był pociągnięty drżącą kreską i wyglądał dziwnie archaicznie i tajemniczo, choć komisarz nie umiał powiedzieć dlaczego. Prawa dłoń mężczyzny była wykręcona i sprawiała wrażenie złamanej albo wybitej. Jeśli był praworęczny, wyjaśniałoby to nieporadny rysunek. Ponadto przecież kontur powstał zapewne w agonii. Okrąg z wychodzącymi zeń trzema liniami, zakrzywionymi na końcach. Kluftinger wzdrygnął się na myśl, że ma przed oczami ostatnią wiadomość, jaką umierający pozostawił dla potomności. Być może nawet klucz do tego zajścia, pomyślał. W tym wczesnym stadium nie chciał nazywać incydentu sprawą. Tylko co mógł oznaczać ten hieroglificzny motyw? Jeśli wskazówka miała zaprowadzić ich do mordercy, musiał za wszelką cenę zabezpieczyć rysunek. Tylko jak? Nie chciał zmieniać pozycji Denata. Przyszedł mu na myśl telefon. W miarę niedawno, na ostatnie urodziny, dostał od żony supernowoczesną komórkę. Nie żeby marzył o czymś takim. Spekulował raczej, że dostanie w prezencie wkrętarkę akumulatorową. Małżonka argumentowała jednak, że po pierwsze, jego służbowa komórka, która, sądząc po gabarytach, musiała należeć do pierwszej generacji mobilnych aparatów, wypychała mu wszystkie spodnie i marynarki. Po drugie, jej bateria szybko się wyczerpywała, a zdaniem Eriki nie można było wykluczyć, że kiedyś, nie daj Boże, mąż znajdzie się w jakichś tarapatach i nie będzie mógł zadzwonić po pomoc. W ten sposób, z ciężkim sercem, musiał rozstać się ze staruszką i przyzwyczaić do mikroskopijnego aparatu z klapką, którego przyciski tak się miały do jego palców, jak bęben basowy, na którym grywał w wolnych chwilach, do kwartetu smyczkowego. Tym razem upór żony okazał się niemal szczęśliwym trafem, ponieważ komórka miała na wyposażeniu aparat fotograficzny, a przynajmniej taka informacja widniała na opakowaniu. Wprawdzie do tej pory nie zabrał się jeszcze do lektury liczącej paręset stron instrukcji obsługi, ale to wynikało między innymi z jej druzgocącego wstępu. Aparat był japoński, a instrukcja zaczynała się słowami: piersi pozycja on, dostanie gotowe sluchające muszle. Pocieszał się jednak, że to nie może być aż tak trudne, zważywszy, że już małolaty potrafią obsługiwać takie zabawki. Otworzył klapkę i przyjrzał się dokładnie klawiaturze. Obok cyfr i liter widniała na niej cała masa miniaturowych symboli. Wcisnął jeden, przypominający nieco mały aparat fotograficzny. Komórka pisnęła dwukrotnie. Przyłożył ją do ucha i usłyszał głos. You have 47 new messages. Please check your mailbox. zaklął, nie mogąc pojąć, dlaczego japońska komórka w Niemczech gada do niego po angielsku. Ale przynajmniej dowiedział się, że posiada pocztę głosową. W ciągu ostatnich 3 miesięcy nawet dość intensywnie użytkowaną przez dzwoniące do niego osoby. Trudno. Pal licho wiadomości. Ponowił próbę z innym przyciskiem i na maleńkim ekranie rzeczywiście wyświetliły się słowa "take a photo", co nawet dla niego nie było trudne do zrozumienia. No proszę. Działa, mruknął. Nachylił się, wyprostowaną ręką wycelował aparat w miejsce ponad lewą dłonią Denata, gdzie widniał rysunek, po czym nacisnął wyzwalacz. Rozległ się dźwięk przypominający kliknięcie migawki, następnie pokazała się mała klepsydra, a na koniec zdjęcie. Początkowo nic nie widział wpadających na wyświetlacz promieniach słońca. Dopiero osłoniwszy go dłonią, rozpoznał szczegóły fotografii. Przedstawiała mężczyznę o poczerwieniałej jak burak twarzy, wygiętego pokracznie z odgiętą od tułowia ręką. Stłumił przekleństwo, zwalczył przemożną chęć natychmiastowego ciśnięcia telefonu do jeziora i ponowił próbę. Tym razem wycelował wprawdzie we właściwą stronę, ale na ekranie pojawiła się tylko biała powierzchnia z rozmazaną czerwonawą plamą. Dał za wygraną. Schował telefon i pomyślał chwilę. Potem przetrząsnął kieszenie i znalazł jeden z kelnerskich notesów, które Markus znosił do domu w ilościach hurtowych, gdy w wakacje pracował dorywczo w browarze. Od tamtej pory karteluszki służyły mu jako brudnopis. Skoro nie wyszło ze zdjęciem, przerysuje symbol na kartkę. To powinno wystarczyć. Przykucnął tak blisko plamy krwi, jak tylko się dało, bez dotykania jej. Potem zniżył głowę, aż prawie dotknął czołem śniegu, by zajrzeć pod sinawą dłoń, zakrywającą fragment rysunku. W tej pozycji, bardziej leżąc niż stojąc, posapując ze świstem, zaczął kopiować znak do notesu. W niecałą minutę udało mu się sporządzić całkiem przyzwoity szkic. Brakowało tylko jednego rogu, ale najpierw musiał nieco zmienić pozycję i przysunąć głowę bliżej dłoni. Wiedział, że ta sytuacja będzie go jeszcze długo prześladować w koszmarach, bo nigdy przedtem nie znalazł się tak blisko nieboszczyka. Zignorował te myśli i skupił się na zadaniu. W chwili, gdy przyłożył długopis do papieru, by dokończyć ostatni fragment, nastąpiło coś, co niemal przyprawiło go o zawał serca. Ręka się poruszyła. Dłoń, drżąc, uniosła się nieco i musnęła jego twarz. Wrzasnął, cofnął się odruchowo i wylądował boleśnie na plecach, po czym nerwowo odczołgał się jeszcze parę metrów. Słyszał pulsowanie w uszach, gdy ciężko dysząc, leżał i wpatrywał się w Denata. Jego umysł próbował zrozumieć, co się stało. Zmarły się poruszył. Żył. Wykluczone. Żaden człowiek nie jest w stanie przeżyć takiej utraty krwi. A przecież właśnie drgnął. Może zgon nastąpił niedawno i umarły miał pośmiertne skurcze mięśni. Słyszał o takim zjawisku. Pamiętał, jak przed laty chadzał z ojcem na ryby. Gdy przynosili do domu węgorze, byli świadkami szczególnego widowiska. Ryby podrygiwały jeszcze podczas sprawiania i czyszczenia. Może z ludźmi było podobnie. Chyba, że coś mu się przywidziało. Ręka drgnęła ponownie. Tym razem nie tak gwałtownie, ale dość wyraźnie. Nie ulegało wątpliwości. Trup wcale nie był trupem. Komisarz myślał gorączkowo, co robić. Musiał ratować mężczyznę, który choć żył, to jednak znajdował się w krytycznym stanie. Nie miał pojęcia, jak długo leży już tu na mrozie. Zimno. Oczywiście musiał chronić go przed wyziębieniem. Drżącymi palcami rozpiął wełnianą jesionkę, odwrócił rannego i zdumiał się, że to, co zobaczył, wcale nie jest tak makabryczne, jak się spodziewał. Piankowy skafander był na oko nienaruszony. Nie miał żadnych pęknięć ani cięć, z których sączyłaby się krew. Przykrył leżącego paltem. Potem po raz pierwszy rzucił spojrzenie na jego twarz. Zobaczył młodego mężczyznę, na oko najwyżej 30-latka. Był kredowo blady, usta miał sinę, a mokre włosy przylegały do kanciastej czaszki. Zastanowił się. Zostać tu z nim? Czy może raczej pospieszyć za synem i kobietami, by z gospody wezwać pogotowie? Na Boga, tatku, co tu się dzieje? Zza zakrętu wyłonił się Markus. Był wstrząśnięty, czemu Kluftinger zupełnie się nie dziwił. Musiał posądzać go chyba o utratę zmysłów, przekonany wszak, że mężczyzna nad brzegiem jeziora jest martwy. On żyje! Zawołał w stronę syna. Co? Żyje! On nie jest martwy, jeszcze żyje! Markus otaksował ojca badawczym wzrokiem. Nie, nie zwariowałem, on żyje! Ale jak? No wiesz, tyle krwi. Nie mam pojęcia. Biegnij jak najszybciej z powrotem i wezwij pogotowie. Najlepiej, żeby przylecieli śmigłowcem. On długo nie pociągnie. Markus obrócił się na pięcie i popędził do gospody. Kluftinger znowu został sam. Ale tym razem sytuacja była diametralnie różna. Mężczyzna żył, a on musiał dopilnować, by tak zostało. Tyle, że ostatni kurs pierwszej pomocy odbył już dość dawno temu. Fakt, policjanci mieli obowiązek regularnego uczestniczenia w takich szkoleniach. Szef działu personalnego był jego dobrym znajomym i od czasu, gdy komisarz dyskretnie potraktował sprawę kradzieży w sklepie jego córki, kadrowy dokonywał odpowiednich wpisów w aktach personalnych, także bez udziału w kursach. Teraz to się mściło. Kluftinger łamał sobie głowę, co najlepiej ustabilizowałoby stan rannego. No właśnie. Przypominał sobie, jak należy postępować z nieprzytomnymi ofiarami. Musiał ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej, tak to się nazywało. Był przekonany, że da radę wykonać te parę chwytów. Uklęknął i wsunął ostrożnie rękę pod plecy rannego. Już miał przesunąć jego prawą rękę w tył, gdy usłyszał za sobą czyjś krzyk. Wzdrygnął się i obejrzał za siebie. Markus rzucił się ku niemu, krzycząc: Hej, tatku, zwariowałeś? Puść go! Momentalnie cofnął się o krok. Co ty robisz? Zapytał Markus zdyszany. Chciałem tylko... Przecież trzeba... Bezpieczna pozycja. Bezpieczna pozycja? Powtórzył syn z niedowierzaniem. Chcesz go posłać na tamten świat? Nie, nie, znaczy się w takim razie... Zastanowił się, by za chwilę dorzucić z głębokim przekonaniem. To może zrobimy mu sztuczne oddychanie? Boże, drogi tatku, przecież on oddycha. Powiedz, czy wy przypadkiem nie musicie co jakiś czas odnawiać kursów pierwszej pomocy? Kluftinger oblał się rumieńcem. Zamiast się tu wymądrzać, sam zaproponuj coś lepszego. Przede wszystkim musimy zatamować krwawienie, jeśli jeszcze jest co tamować. Przecież już sprawdzałem, czy krwawi. Sam zobacz, jeśli jesteś taki mądry, też nic nie znajdziesz. Markus ściągnął z leżącego lodenowy płaszcz ojca i zaczął go obmacywać. Komisarz przyglądał się na poły ze zgrozą, na poły z podziwem, jak syn najwyraźniej bez najmniejszych oporów dotyka nieboszczyka, rannego. Ale oprócz niewielkiej rany ciętej na dłoni, nie znalazł nic, co choćby w przybliżeniu mogło być przyczyną aż takiej utraty krwi. Popatrzyli po sobie bezradnie. Może jakieś krwawienie wewnętrzne... Zaczął Kluftinger, ale przerwał w pół zdania, gdy się zreflektował, że to niezbyt inteligentna uwaga. Markus chciał coś odpowiedzieć, lecz w tym momencie rozległ się łomot wirnika młócącego powietrze. Dali znaki pilotowi śmigłowca i parę minut później podbiegli do nich truchtem dwaj ratownicy medyczni w pomarańczowych kurtkach, niosący składane nosze. Za nimi podążał w pewnej odległości mężczyzna z walizeczką, zapewne lekarz. Kluftinger wskazał ręką rannego, oznajmił, że jest funkcjonariuszem policji i przekazał ratownikom swą diagnozę. Zaraz potem wąską ścieżką nadjechał samochód. Usiłował rozpoznać przez zarośla, kto siedzi za kierownicą. Był to Willy Wren, szef ekipy techników kryminalistycznych. Poczuł ulgę na jego widok. Teraz wreszcie miejsce przestępstwa zacznie wyglądać normalnie. Podniósł się i podszedł do samochodu, z którego wynurzyła się nieduża, chuda postać w ciepłej, wełnianej czapce z pomponem. Willy wydał mu się niższy niż zazwyczaj, może ze względu na monstrualne śniegowce, z rodzaju tych, jakie nosiło się w latach 80. Nazywały się Moon Boots i rzeczywiście kojarzyły się z ubiorem astronauty. A przynajmniej astronautę przypominał Willy Wren, ponieważ 1/3 jego ciała tkwiła w przepastnych buciorach.
Willy, nareszcie. Dobrze, że jesteś.
Siema, co jest? Powinienem się martwić?
Dlaczego martwić?
No cóż, jeszcze nigdy tak się nie cieszyłeś na mój widok. Kluftinger machnął ręką. Naturalnie, że nie zawsze się ze sobą zgadzali, ale przecież nigdy nie podważał kompetencji technika kryminalnego, nazywanego przez kolegów grzebaczem. Zdarzało się, że Wren, szukając śladów, z poświęceniem wykonywał najbardziej akrobatyczne łamańce.
To osobliwa historia. Nie mam czasu na historię. Gdzie są zwłoki?
Właśnie w tym sęk. Zwłok nie ma.
Słucham?
Chcesz mi powiedzieć, że zgubiłeś zwłoki?
O taki numer to nawet ciebie nie posądzałem, Klufti.
Nie, nie, oczywiście, że nie. Sprawa jest taka, zwłoki wcale nie są martwe.
Zwłoki nie są martwe?
Wren przyglądał mu się osłupiały. Nie, to znaczy, to w ogóle nie są zwłoki. On żyje, ten mężczyzna.
Wskazał na sanitariuszy za plecami, którzy w międzyczasie ułożyli rannego na noszach i owinęli go w złotą, połyskującą folię. Jeden z nich trzymał w uniesionej ręce kroplówkę, której wężyk znikał pod kocem ratunkowym.
On tylko wyglądał na nieżywego przez tę ogromną kałużę krwi.
Podeszli razem do ratowników. Willy Wren tylko spojrzał na czerwoną plamę, potem wzruszył ramionami i zapytał.
Jakiej krwi? Ślepy jesteś? Przecież wszystko wokół jest czerwone.
Wren potrząsnął głową.
To nie jest krew.
Komisarz wpatrywał się w niego zdębiały.
Co ty mówisz?
Że to nie jest krew. Wierz mi, znam się na tym.
Kluftinger przestał cokolwiek rozumieć. Zanim zdążył jednak roztrząsnąć tę kwestię do końca, Willy Wren wytrzeszczył oczy, minął go długim krokiem i zaczął wykrzykiwać.
Zaraz, czy panowie celowo zadeptują wszelkie ślady? Jak my mamy cokolwiek znaleźć w tym pobojowisku?
Lekarz pogotowia, 30-latek w okularach w niklowanej oprawce, popatrzył na niego oniemiały.
Ja tu tylko pracuję, mruknął.
Kluftinger mógłby przysiąc, że usłyszał, jak mamrocze pod nosem krasnal ogrodowy. Rozjuszony Wren plunął stekiem wyzwisk, a ich barwność wprawiła sanitariuszy w zdumienie. Technik był bezlitosny, gdy chodziło o ślady. Mimo że obaj młodzi mężczyźni górowali nad nim o dobrą głowę, wyglądali na speszonych jego tyradą.
My się już zbieramy,
oznajmił zbity z tropu lekarz, pakując przybory do walizeczki. Już ją miał odstawić, gdy Kluftinger krzyknął:
Nie! Znak!
Lekarz zamarł bez ruchu, jak rażony piorunem. Komisarz pospieszył ku niemu i łagodnie wypchnął poza czerwony krąg. Potem wskazał odkryty przez siebie rysunek. Willy Wren kiwnął z uznaniem głową.
Nieźle. Będzie jeszcze z ciebie technik.
Mimo iż komplement nie był pozbawiony ironii, Kluftinger poczuł się miło połechtany.
Dobra, lecimy, panowie. rzucił lekarz, oddalając się spiesznym krokiem. Zabieramy rannego do szpitala w Kempten. Jest wychłodzony, jego szanse na przeżycie nie są największe, tym bardziej, że z udzieleniem pierwszej pomocy było kiepściutko. Ten stary płaszcz jest pewnie pana własnością. Zapakowaliśmy go z resztą rzeczy. Tak, tak, to moja jesionka. Odbiorę ją w szpitalu. Dopiero teraz Ren mógł bez przeszkód zbadać miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą leżał ranny. Rozglądał się przez jakiś czas, potem jego oczy, ukryte za grubymi szkłami zbyt dużych okularów w rogowej oprawie, zwęziły się w szparki, a kąciki ust powędrowały w dół. Kluftinger przez moment myślał, że kolega zaraz wybuchnie płaczem, ale ten otworzył usta i zaklął siarczyście, a potem zaczął utyskiwać. Popatrz tylko na to, tylko popatrz. Wszystko zniszczone, wszystko przepadło. Jak ja mam tu znaleźć cokolwiek sensownego? Komisarz podążył za jego wzrokiem i musiał przyznać, że wyglądało tu jak po przejściu kataklizmu. Plama czerwonej... czerwonego czegoś nie była już plamą. Wszystko zostało dokładnie zadeptane.